нет.
Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFI w sobotę 26 kwietnia. Witam serdecznie Anna Rzeczycka wraz z Sylwią Gibbs, Agnieszką Kumor, Markiem Brzezińskim, Piotrem Kamińskim, Piotrem Rosuchowiczem. Zapraszam na audycję, w której po wiadomościach dziennika usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej oraz dwa magazyny europejski z cyklu Euronet i muzyki klasycznej. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Dalai Lama z zadowoleniem przyjął propozycję dialogu na temat kryzysu tybetańskiego, złożoną mu przez władze w Pekinie, podkreślając jednocześnie, że zależy mu na poważnych dyskusjach. Według znawców Chin ostatnia oferta Pekinu ma jedynie na celu złagodzenie presji międzynarodowych na 3 miesiące przed Igrzyskami Olimpijskimi i zmniejszenie rozmiarów protybetańskiej kampanii na świecie. Protybetańskie manifestacje odbyły się w Nagano w Japonii przy okazji przejazdu przez miasto Znicza Olimpijskiego. Doszło do starć z demonstrantami prochińskimi. Minęły 22 lata od jednej z największych katastrof w historii ludzkości, wybuchu reaktora atomowego w Czarnobylu. By uczcić tę rocznicę, ubiegłej nocy prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko złożył wieńce przed kijowskim pomnikiem ofiar eksplozji i zapalił świece podczas nabożeństwa poświęconego tragedii. Drugą turę wyborów parlamentarnych w Iranie, tak jak zresztą pierwszą, wygrali konserwatyści. Komisja wyborcza w Zimbabwe potwierdziła historyczną klęskę partii prezydenta Roberta Mugabe, rządzącego od 1980 roku, który w wyborach parlamentarnych 29 marca utracił większość. Wyniki wyborów prezydenckich, które odbyły się tego samego dnia, nie zostały jeszcze opublikowane. Były to najważniejsze wiadomości dnia w skrócie, a teraz pełne wydanie dziennika. Dalai Lama z zadowoleniem przyjął propozycję dialogu na temat kryzysu tybetańskiego złożoną mu przez władze w Pekinie, podkreślając jednocześnie, że zależy mu na poważnych dyskusjach. Duchowy przywódca Tybetu, który wrócił w sobotę do Dharamsali na północy Indii po 2-tygodniowej podróży do Stanów Zjednoczonych, sprecyzował, że nie otrzymał jeszcze żadnych szczegółowych informacji na temat proponowanych rozmów, ale jak się wyraził, rozmowa jest zawsze dobrą rzeczą. Jak przypominają agencje prasowe, Dalai Lama nie domaga się niepodległości Tybetu, chce natomiast prawdziwej autonomii politycznej i kulturalnej swego kraju, stanowiącego w tej chwili jeden z regionów Chin. Pekin pod naciskiem krajów zachodnich powiadomił w piątek, że gotów jest do wznowienia w najbliższych dniach konsultacji z prywatnym przedstawicielem Dalai Lamy. Gest władz chińskich spotkał się z pozytywnym przyjęciem w Paryżu, Berlinie, Londynie i Waszyngtonie. Oficjalna prasa chińska o propozycji dialogu napisała w sobotę jednak bardzo krótko, nie żałując natomiast papieru dla artykułów atakujących Dalai Lamę i jego ekipę nazwaną kliką, oskarżając ich o destabilizowanie Tybetu i szkodzenie jego rozwojowi ekonomicznemu. Na krytyki żywo zareagował tybetański rząd na wygnaniu, żądając od Chin zaprzestania oczerniania i diabolizowania tybetańskiego dygnitarza. Warto jeszcze przypomnieć, że Dalai Lama i jego rząd na wygnaniu negocjują z emisariuszami chińskimi od 2002 roku. W 2006 roku stanowisko Pekinu się jednak bardzo usztywniło, a ostatnie bezpośrednie oficjalne negocjacje miały miejsce w lecie 2007 roku. Na piątkową ofertę Chin sceptycznie zapatruje się wielu politologów. Według nich ma ona jedynie na celu złagodzenie presji międzynarodowych na 3 miesiące przed Igrzyskami Olimpijskimi i zmniejszenie rozmiarów protybetańskiej kampanii na świecie, która stała się przedmiotem sporego zaniepokojenia w Chinach. Protybetańskie manifestacje odbyły się właśnie w Nagano w Japonii przy okazji przejazdu przez miasto Znicza Olimpijskiego. Doszło do starć z demonstrantami i 4 osoby zostały ranne. Tu Paryż RFI. Minęły 22 lata od jednej z największych katastrof w historii ludzkości, wybuchu reaktora atomowego w Czarnobylu. By uczcić tę rocznicę, ubiegłej nocy setka osób, w tym prezydent Wiktor Juszczenko i inne osobistości ukraińskie, złożyli wieńce pod kijowskim pomnikiem ofiar eksplozji i zapalili świece podczas nabożeństwa poświęconego tragedii. Przypomnijmy, że dokładnie o godzinie 1:23 w nocy 26 kwietnia 1986 roku w elektrowni atomowej w Czarnobylu na północnej Ukrainie, w pobliżu granicy z Rosją i Białorusią, eksplodował reaktor numer 4. Spowodowało to skażenie dużej części Europy, w tym południowo-wschodniej Polski, ale przede wszystkim trzech ówczesnych republik radzieckich. Z 200 tysięcy uczestników akcji ratunkowej, głównie Rosjan, Ukraińców i Białorusinów pracujących przy gaszeniu i neutralizacji reaktora, jak również przy budowie sarkofagu, którym pokryty został uszkodzony reaktor, zmarło w wyniku nabytych chorób ponad 25 tysięcy osób. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ocenia na 4 tysiące liczbę osób, które umrą z powodu chorób wywołanych skażeniem. Efekty największej katastrofy w historii energetyki jądrowej odczuwa 5,5 miliona osób, zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji i na Białorusi. 4 tysiące Ukraińców, którzy byli nastolatkami w momencie wybuchu, przeszło liczne operacje z powodu zachorowania na raka tarczycy, najczęstszej konsekwencji napromieniowania. Elektrownia w Czarnobylu, której ostatni reaktor produkował jeszcze elektryczność dosyć niedawno, została wyłączona w grudniu 2000 roku. Wciąż stanowi jednak potencjalne zagrożenie dla środowiska i ludzi. Manifestacje upamiętniające tragedię Czarnobyla odbyły się także we Francji. Na apel federacji protestujących przeciwko posługiwaniu się energią nuklearną około 130 akcji zorganizowanych zostało przed merostwami, pomnikami umarłych i elektrowniami w Chambéry, Cadarache, przepraszam bardzo, Toulonie, Strasburgu, Bordeaux, Paryżu i Tourcoing. To Paryż. W daczy prezydenta Rosji w Nowo-Agariowo koło Moskwy rozpoczął się szczyt rosyjsko-japoński z udziałem Władimira Putina i premiera Japonii Yasuo Fukuda. Dyskusje dotyczyć mają przede wszystkim zmian klimatycznych, zadawnionego sporu o Wyspy Kurylskie oraz przygotowań do przyszłego szczytu G8. Po rozmowach z Putinem Fukuda przyjęty zostanie przez jego następcę Dmitrija Miedwiediewa, który obejmuje stanowisko prezydenta Rosji 7 maja. W Iranie odbyła się druga tura wyborów parlamentarnych. Nowe zwycięstwo odnieśli konserwatyści, zdobywając 69% z 287 miejsc w parlamencie. Reformistom udało się zająć 16,4%, a politykom niezależnym 14,2%. Oznacza to, że po dwóch turach wyborów w Majlis, parlamencie irańskim, będzie 200 przedstawicieli konserwy, 50 reformatorów i 40 niezależnych. Zdecydowana wygrana konserwatystów, lojalnych wobec zasad rewolucji islamskiej z 1979 roku, nie oznacza jednakże wcale bezwarunkowego poparcia dla prezydenta Mahmuda Ahmadinejada, któremu część konserwatywnych oponentów zarzuca coraz częściej jego prowokacyjne wystąpienia, ciągłe zmiany w rządzie oraz politykę ekonomiczną sprzyjającą inflacji. Po odejściu w zeszłym tygodniu ministra ekonomii, który ostro skrytykował amatorszczyznę doradców prezydenta, w najbliższym czasie należy się spodziewać odejścia ministra spraw wewnętrznych. Powtarzające się ataki na Ahmadinejada mają związek z wyborami prezydenckimi przewidzianymi na 2009 rok. Wiele osobistości z partii konserwatywnych nie kryje swych ambicji objęcia stanowiska szefa państwa. Komisja wyborcza w Zimbabwe potwierdziła historyczną klęskę partii prezydenta Roberta Mugabe, rządzącego od 1980 roku, który w wyborach parlamentarnych 29 marca utracił większość. Wyniki wyborów prezydenckich, które odbyły się tego samego dnia, nie zostały jeszcze opublikowane. 84-letni Mugabe stara się jednak o zorganizowanie drugiej tury, którą to ewentualność zdecydowanie wyklucza szef opozycyjnej partii Ruch na Rzecz Zmiany Demokratycznej Morgan Tsvangirai. Wczoraj przed oficjalną publikacją rezultatów wyborów parlamentarnych policja aresztowała w siedzibie Ruchu na Rzecz Zmiany Demokratycznej dziesiątki działaczy i zwolenników Tsvangirai. Stowarzyszenie Lekarzy Działających w Obronie Praw Człowieka powiadomiło, że w ciągu ostatnich 72 godzin do szpitala trafiło 62 rannych, z których wielu miało połamane nogi i ramiona. I ostatnia wiadomość dziennika. Siły powietrzne Turcji nieprzerwanie atakują pozycje partii pracujących Kurdystanu w północnym Iraku. Według tureckich władz wojskowych jest to największa w bieżącym roku operacja lotnicza przeciwko separatystom kurdyjskim w południowym Iraku. W ramach działań przeciwko PKK, która prowadzi zbrojną walkę na rzecz autonomii tureckiego Kurdystanu, wojska tureckie wkroczyły w lutym bieżącego roku na 8 dni do północnego Iraku. Starcia w południowo-wschodniej Turcji trwają od 1984 roku. Śmierć poniosło już w nich 40 tysięcy osób. Stany Zjednoczone i Unia Europejska uważają PKK za organizację terrorystyczną. Premier Turcji Recep Tayyip Erdoğan przebywa tymczasem w Damaszku, gdzie prowadzi rozmowy z prezydentem Syrii Basharem al-Assadem na temat wznowienia negocjacji pokojowych między Syrią a Izraelem. Były to wiadomości dziennika. Dzisiejszą prasę paryską przejrzeli dla Państwa Agnieszka Kumor i Marek Brzeziński.
Przegląd prasy francuskiej.
Czy gest Chin wobec Dalaj Lamy jest szczery, zastanawia się Le Figaro. Wspólnota międzynarodowa powitała go jak na razie z zadowoleniem. Wysłannicy specjalni w Pekinie chwalą francuską strategię, która do niego doprowadziła. Politycznie Hu Xintao nie chce pokazać, że uległ Zachodowi. Otwierając drzwi konsultacjom z przedstawicielami Dalaj Lamy, Pekin dał do zrozumienia, jak bardzo zależy mu na sukcesie Igrzysk Olimpijskich, pisze Pierre Rousselin we wstępniaku prawicowej gazety. Myli się, kto widzi w tej decyzji jedynie formalny unik bez wpływu na kwestię Tybetu. Najbliższa przyszłość pokaże, co konkretnego z tego wyniknie. Jedno jest pewne, przywódcy chińscy nie są gotowi, by wykazać się tym samym pragmatyzmem, co w przypadku Hongkongu czy Makao. Trzeba będzie jeszcze wiele wysiłku i wiele delikatnej dyplomacji, by nawiązany został szczery dialog. To wszystko prawda. Ale pokonany został także pewien ważny etap. Do wczoraj Pekin sięgał do słownictwa rewolucji kulturalnej, mówiąc o klice Dalaj Lamy. Czy wysiłki francuskich emisariuszy rozładują ten nacjonalistyczny skurcz Chińczyków? Można tego oczekiwać. Za bardzo im zależy na Igrzyskach Olimpijskich. Sobotnie wydanie La Croix kreśli obraz 60-lecia istnienia Izraela. 14 maja 1948 roku powołane zostało do życia państwo Izrael. To, co było odwieczną nadzieją Żydów z diaspory na całym świecie, stało się katastrofą dla Arabów. Obok wymowne zdjęcie żołnierza izraelskiego i arabskiego cywila, starszego człowieka, stoją odwróceni do siebie plecami. Katolicki dziennik przypomina kształtowanie się granic współczesnego Izraela w miarę kolejnych konfliktów. W latach 1947-49, od wojny sześciodniowej w roku 67 po dziś dzień, osobna mapka pokazuje zachodni brzeg Jordanu, okupowany od roku 67 i częściowo zwrócony Palestyńczykom po roku 94. Poniżej skonfrontowane zostały dwa spojrzenia na 60-letnią historię Izraela. Chaim Guri, izraelski pisarz, poeta i dziennikarz, ma dziś 85 lat. Tłumaczył Baudelaire'a, Rimbauda, Apollinaire'a w roku 77 po wystąpieniu egipskiego prezydenta Anwara Sadata w Knesecie, w którym wygłosił on pamiętne słowa: nigdy więcej wojny, nigdy więcej przelewania krwi. Wizyta w Egipcie pokazała mu aż nadto dosadnie, jak dalece nastroje społeczne odbiegały od intencji polityków. Palestyński intelektualista Mustafa Abdel Shafi ma 86 lat. Był świadkiem wycofania się Brytyjczyków z Palestyny w roku 48 i przekazania Palestyńczykom rok później cieniutkiej strefy Gazy zarządzanej przez Egipt. Przez wszystkie te lata wierzył, że możliwa jest koegzystencja Żydów i Arabów. Widzi podziały wśród samych Palestyńczyków. Nie jesteśmy wystarczająco silni, by odnieść zwycięstwo zbrojne. Musimy negocjować, twierdzi. Dwaj starsi ludzie, których osobista historia postawiła po przeciwnych stronach barykady, chcąc nie chcąc dochodzą do podobnych wniosków. Równocześnie nowi historycy izraelscy kontestują pewną część sionistycznej legendy, obarczając ojca państwa Izrael, Ben-Guriona, odpowiedzialnością za wypędzenie ponad 500 000 uchodźców palestyńskich. Ilan Pape, którego książkę zatytułowaną Czystki etniczne w Palestynie wydał niedawno we Francji Fayard, opierając się na odtajnionych izraelskich archiwach narodowych, tudzież relacjach świadków, twierdzi, że w porozumieniu z ówczesnym kierownictwem Królestwa Jordanii, w połączeniu z biernością żołnierzy brytyjskich i wobec obojętności ONZ, dysponując przewagą militarną, Izrael, posługując się groźbami i zastraszaniem, dokonał transferu bezbronnej ludności palestyńskiej, o którą nikt się nie upomniał. Ilan Pape pisze w ten sposób o wysiedleniu od 500 tysięcy do 800 tysięcy Palestyńczyków, wysiedleniu dokonanym w latach 48-49 wobec obaw Dawida Ben-Guriona, by nie stali się oni na terenie nowo powstałego państwa piątą kolumną. Musimy wiedzieć, co się wydarzyło, by móc iść dalej, twierdzi inny izraelski historyk Avi Schleim. Historie narodowe są różne, prawda historyczna jest obiektywna i jej właśnie powinien szukać historyk. Prace nowych historyków pozwalają współczesnym Izraelczykom zrozumieć, jak widzą ich Arabowie. Ci z kolei mogą się odnieść do wyników tych prac jak do solidnej wiedzy, miast odrzucać jako państwową propagandę. Nawet dziś, kiedy postawy w obu obozach uległy polaryzacji, a proces pokojowy legł w gruzach, prace nowych historyków izraelskich ocalają możliwość pojednania, mówi Avi Schleim w rozmowie z Jean-Christophe'em Ploquin na łamach La Croix.
Nad Paryżem błękitne, wiosenne niebo, nad Europą ciemne chmury. Takiego zdania jest francuski dziennik Le Monde, który przyjrzał się perspektywom gospodarczym i finansowym, jakie rysują się przed nami Europejczykami. Większość państw należących do Unii Europejskiej na gwałt zmienia prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego. Hiszpański minister odpowiedzialny za ekonomię swego kraju zmniejszył tempo wzrostu gospodarczego z 3,1% do 2,3%. Wzrośnie natomiast liczba bezrobotnych, chociaż i tak poprzednia ekipa Aznara dokonała prawdziwego cudu, zmniejszając wskaźniki z 2 na 1 cyfrowe. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego są niewesołe. W podobnej jak Hiszpania sytuacji znajdzie się Francja, a także Niemcy, Włochy, Irlandia oraz nienależąca do strefy wspólnej waluty euro Wielka Brytania. Celtycki tygrys gospodarczy, Irlandia, pod której przyjazne skrzydła schroniło się tak wielu Polaków, ma zdaniem francuskiego dziennika przeżyć brutalne przebudzenie. Sytuacja na światowych rynkach finansowych spowodowana kryzysem w dziedzinie kredytów i rynku nieruchomościami, a także bardzo mocna pozycja euro sprawia, że wzrost gospodarczy w Irlandii zmaleje w tym roku aż o połowę. To bardzo gwałtowny spadek, a warto przypomnieć, że w 2007 gospodarka irlandzka osiągnęła poziom ponad 5%. Wynik niebywały. Aż o 1,5% wzrośnie na Zielonej Wyspie liczba bezrobotnych. Inne tygrysy, te z Europy Środkowo-Wschodniej, też przeżyją wstrząs i gwałtowne wyhamowanie tempa rozwoju, a to nie tyle za sprawą sytuacji na ich rynkach wewnętrznych, lecz raczej tego, co się będzie działo dookoła nich. Włochy dalej będą tkwiły w gospodarczym marazmie, w jakim zostawił je lewicowy rząd Romana Prodiego. Niemiecka kanclerz Angela Merkel oświadczyła, że wzrost gospodarki w Niemczech zmniejszy się o 0,8% w stosunku do ubiegłego roku. Do tego inflacja osłabi konsumpcję, a to rykoszetem negatywnie odbije się na wzroście gospodarczym. W 2007 niemiecki eksport bił rekordy. W tym roku nie ma mowy o powtórzeniu się tej sytuacji, a wszystkiemu winne są spowolnienie rozwoju gospodarki amerykańskiej i silne euro. Zdaniem niemieckiego ministra do spraw ekonomicznych Michaela Glossa kurs wspólnej waluty osiągnął już tak wysoki poziom, że nie wolno na to przymykać oczu. Słowa te zapewne zabrzmią miłymi tonami w uszach Nicolas Sarkoziego i Silvio Berlusconiego, przeciwników niezależności Banku Europejskiego. Ale nie wolno walić we wspólną walutę jak w bęben. Le Monde zauważa, że wprawdzie nie ma się co łudzić i trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. We wszystkich państwach strefy euro wzrost gospodarczy ulega potężnemu wyhamowaniu. Niemniej silna wspólna waluta to nie jedyna przyczyna kiepskiej sytuacji ekonomicznej w Europie. Przecież w Wielkiej Brytanii obowiązuje funt sterling, a nie euro. Le Monde przestrzega przed krakaniem, mimo że sam widzi chmury nad Europą. Na świecie wzrost gospodarczy ciągną dwie lokomotywy, chińska i indyjska, a w Europie Rosja, Polska, Słowenia i Czechy są dowodem, że gospodarki mogą się naprawdę dynamicznie rozwijać. Ratunkiem są nowoczesność i eksport, stwierdza dziennik.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/. po polsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mówi Paryż, Radio France International. Przechodzimy teraz do magazynowej części naszej audycji. Oto magazyn europejski z cyklu Euronet.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs. Piotr Rosochowicz.
Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przypada krajom członkowskim Unii co 15 lat. To dużo w życiu człowieka, niewiele w życiu miasta, które musi przedstawić szczegółowy program oraz budżet, jeśli chce ten tytuł uzyskać. W grudniu 2007 roku co najmniej 10 francuskich miast wzięło udział w pierwszej selekcji, z której wyłoniono czwórkę faworytów. Wszystkim przyświecał przykład Lille, stolicy regionu Nord-Pas-de-Calais w północnej Francji, które rozkwitło w 2004 roku, kiedy było Europejską Stolicą Kultury, mówi Bruno Capel z biura turystycznego w Lille.
To było prawdziwe przyspieszenie, po prostu dlatego, że byliśmy w świetle rampy przez ponad rok.
Skorzystaliśmy
z wielkiego zainteresowania mediów, które odbiło się na wizerunku miasta i jego rozgłosie prawie z dnia na dzień.
Uroczystości
w Lille rozpoczęły się oficjalnie 6 grudnia 2003 roku i od tego dnia mieliśmy bardzo wysoką frekwencję turystyczną. W naszym biurze frekwencja była przez cały rok dwa razy wyższa niż w roku 2003.
Pour la fréquentation de l'office de tourisme, ça s'est traduit par une fréquentation multipliée par deux par rapport à l'année 2003.
Uroczystości, o których mówił Bruno Capel, wymagały nakładów finansowych. Tak jak wszystkie europejskie stolice kultury, Lille otrzymało 500 000 euro z budżetu Unii Europejskiej oraz subwencje z budżetu państwa francuskiego, Rady Regionalnej i Rad Departamentów, Rady Miejskiej, a także od partnerów i firm prywatnych. Jako miasto przygraniczne uzyskało także fundusze strukturalne. Przygotowaniami kierowało stowarzyszenie o nazwie Lille 2004, które po zakończeniu kadencji postanowiło się nie rozwiązywać, a tylko zmienić nazwę na Lille 3000, mówi główny koordynator Thierry Le Sueur.
Ten rok, kiedy Lille było europejską stolicą kultury, był prawdziwą metamorfozą dla miasta i dla jego obrazu. Przez długi czas myślano, że Nord to region, w którym zamyka się fabryki, w którym przestały działać kopalnie, region raczej smutny, szary i czarny. Dopiero rok 2004 z jego wydarzeniami, 2500 rozmaitych imprez miało miejsce w całym regionie i w sąsiedniej Belgii. Publiczność stawiła się tłumnie. 9 milionów osób uczestniczyło w programie Lille 2004. Zatem dopiero rok 2004 zmienił obraz miasta nie tylko na zewnątrz, ale także w oczach mieszkańców.
Découvert le programme de Lille 2004 a vraiment transformé l'image de la ville à l'extérieur mais aussi pour ses habitants.
Wielkie inwestycje z 2004 owocują nadal. Lille rozwija się, przyciąga inwestorów. W kwietniu podpisano umowę o zainstalowaniu dużego laboratorium Microsoft, mówi Thierry Le Sueur.
On a signé l'implantation d'un laboratoire extrêmement important de Microsoft, donc qui s'installe à Lille.
Turyści też wracają do Lille, także i dzięki nowym imprezom organizowanym przez Stowarzyszenie Lille 3000. W 2006 roku postawiono na egzotykę. Do Lille zawitały indyjskie teatry, zespoły muzyczne, nawet żywe słonie. W 2009 w marcu przyjadą tu artyści i dzieła sztuki z krajów Europy Wschodniej, a więc także i z Polski, głównie z Warszawy. Thierry Le Sueur mówi, że więzi między Lille a Polską są bardzo ważne i przedstawia program, w którym mają ze sobą sąsiadować różne dyscypliny i specjalności. Teatr, taniec, muzyka i kuchnia. I oczywiście wystawy. Jesteśmy w kontakcie z wielkimi muzeami Warszawy, takimi jak Zamek i Zachęta, mówi Thierry Le Sueur.
On est en contact avec les grands musées de Varsovie, le Zamek ou la Zachęta par exemple.
Nic dziwnego, że przykład Lille zmobilizował tyle miast francuskich. Przed końcem 2008 roku będziemy wiedzieli, czy stolicą kulturalną Europy w 2013 roku zostanie wieloetniczny Lyon, zabytkowa i zarazem przemysłowa Toulouse, pachnące winem Bordeaux, czy śródziemnomorska Marsylia. Kiedyś była największym portem Francji, dziś najbardziej podupadłym i pewnie dlatego zostanie wybrana. Podobne doświadczenia i nadzieje przeżywają miasta we wszystkich krajach członkowskich. Niektóre już czekają w kolejce za obecnymi stolicami kultury, brytyjskim Liverpoolem i norweskim Stavangerem, mówi Piotr Rosochowicz.
W roku przyszłym tytuł Europejskiej Stolicy Kultury nosić będą austriacki Linz i litewskie Wilno. To właśnie o przygotowywanym przez Litwinów na przyszły rok programie mówi menedżerka Departamentu Komunikacji przy Urzędzie Miejskim Wilna Greta Jansonajte.
Street Music Day, it's on May. This year it would be the 3rd of May. Also we have cultural night.
Dzień muzyki na ulicy odbędzie się 3 maja. Będziemy także mieli Wielką Noc Kultury 21 czerwca. Miasto pełne będzie wszelkiego rodzaju kulturalnych wydarzeń, koncertów, wystaw. We wrześniu, już jesienią, będziemy mieli w Wilnie wydarzenie o nazwie Sztuka w niezwykłych miejscach. Ten 3-dniowy element ma stanowić niespodziankę dla miłośników sztuki. Pokaże się ona w Wilnie w bardzo, ale to bardzo niespodziewanych miejscach. Nawet dla nas będzie to wydarzenie bardzo niezwykłe. Zimą będziemy mieli 3-dniowy festiwal światła o nazwie Lux. Tyle jeśli chodzi o specjalne, wyjątkowe wydarzenia w naszym programie.
The next part of the program is international meetings and conferences. And one event that we will have all year round is European Cafe.
A teraz trochę o innych naszych działaniach. Będziemy też mieli dużo międzynarodowych spotkań i konferencji. Przez cały rok otwarta będzie European Cafe, kawiarnia europejska. Będzie to pewnego rodzaju klub dyskusyjny. Każdy tydzień będzie poświęcony innemu artyście z Europy. Będzie on prowadził z jakimś naszym litewskim artystą z tej samej dziedziny dyskusję na temat tego, jak ten rodzaj sztuki wygląda tutaj na Litwie. Zorganizujemy także mnóstwo wystąpień dotyczących różnego rodzaju sieci kulturalnych, na przykład Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej, czy też nieformalne spotkanie teatrów europejskich, a także konferencję teatralnych stowarzyszeń. A ostatnią konferencją będzie spotkanie pod tytułem Jak wiele mamy Europ w Europie. Jednym z największych projektowanych przez nas programów jest program związany ze sztuką europejską. Stanowić on będzie platformę wymiany artystycznej i mobilności artysty, dodając do nich bardzo wschodnioeuropejski wymiar. Przyjadą zespoły z całej Europy, z wielu innych krajów. Będą to zespoły dużej rangi. Mamy nadzieję sprowadzić do Wilna London Symphonic Orchestra i Comédie Française. Przywitamy także Europejską Szkołę Artystyczną, która będzie pracowała cały przyszły rok na zasadzie grupy roboczej. Wielu artystów z całej Europy przybędzie do Wilna, aby tu tworzyć razem z artystami litewskimi. Wilno będzie także w przyszłym roku europejską stolicą poezji. Jeśli chodzi o sztukę wizualną, to będziemy mieli wystawę prac Konstantinosa Celonisa, który jest jednym z największych współczesnych malarzy litewskich. Jego wystawa będzie pokazywana w Narodowym Ośrodku Sztuki w Wilnie. Będzie to miało miejsce w lipcu roku 2009. Będziemy także mieli serię wystaw abstrakcjonistów i ekspresjonistów, dwóch trendów bardzo tradycyjnych dla sztuki litewskiej. Zorganizujemy Tydzień Mody. Zamierzamy stworzyć najdłuższy w Europie wybieg. Jego początek będzie umieszczony u wlotu największej wileńskiej arterii, Alei Gediminasa, i będzie miał z pół kilometra. Modelki będą się po nim swobodnie przechadzać, latem oczywiście. Zorganizujemy też festiwal rocka pod nazwą Bądźcie Razem i będzie on miał miejsce po litewskiej stronie granicy litewsko-białoruskiej. Abstraction and expressionism, two traditions in Vilnius art and new art objects in the public spaces. Also we will have here fashion weekends and we are planning to make the biggest catwalk. It will be from the beginning of Gediminas Street till
still the middle of it. It would be, let me tell, about half kilometer catwalk.
In summer, yes. Of course. In summer. Also, we'll have a rock festival be together. It would be on a Lithuanian-Belarus border.
Mówiła Greta Jansonite, wileńska szefowa działu zajmującego się PR przyszłorocznych obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wilno 2009.
Europa w prasie francuskiej.
Niemcy ratyfikowały w tym tygodniu traktat lizboński, który daje im przewagę w Radzie Europejskiej, proporcjonalną do liczby ludności, przewagę, którą już posiadają w Parlamencie Europejskim. Pisze dziennik Le Monde w wydaniu z soboty 26 kwietnia. Dzięki traktatowi reformującemu Unia, kanclerz Angela Merkel może mieć autorytet w Europie, który czerpie także z polepszenia stanu gospodarki i uzdrowienia finansów Niemiec. Niemcy mogą teraz bronić Europejskiego Banku Centralnego przed atakami Sarkoziego i Berlusconiego. Mogły też zakwestionować wstępny projekt Unii Śródziemnomorskiej. Ale kanclerz Merkel broni także tradycyjnych interesów Niemiec. Popiera na przykład rodzimy przemysł samochodowy przed unijnymi posunięciami przeciwko emisjom dwutlenku węgla. Le Monde zastanawia się także, kto będzie przyszłym prezydentem Unii Europejskiej, jeśli oczywiście wszystkie 27 krajów członkowskich ratyfikują traktat lizboński. W wydaniu z piątku 25 kwietnia dziennik cytuje nazwiska Brytyjczyka Tony Blaira, Luksemburczyka Jean-Claude Junckera, Duńczyka Andersa Foga Rasmussena i Portugalczyka José Manuela Barroso, obecnego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Będzie też do obsadzenia stanowisko wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i przewodniczącego Komisji Europejskiej. Zapowiada się na największą batalię polityczną w Unii Europejskiej. Francji przypadnie w drugiej połowie tego roku zadanie zorganizowania negocjacji w taki sposób, by umożliwić konsensus. Potrzebny jej będzie talent koronczarki, aby uwzględnić równowagę geograficzną między małymi i dużymi krajami, równowagę między starymi i nowymi krajami, między rządami socjaldemokratycznymi i rządami konserwatywnymi. Na łamach dziennika Le Figaro z 23 kwietnia Graham Watson, przewodniczący frakcji Unii Liberałów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, pisze, że oczekuje od prezydencji francuskiej przede wszystkim kontynuowania negocjacji na temat walki z ociepleniem klimatu i reformy wspólnej polityki rolnej. Oczekuje także od Francji, by przeprowadziła reformy na własnym podwórku i zaakceptowała konkurencję na rynku energetycznym. Omawiając telewizyjne wystąpienie prezydenta Sarkoziego, Le Figaro z 25 kwietnia podkreśla, że artykuł Konstytucji francuskiej na temat obowiązkowego referendum w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej ma zostać znowelizowany. Zdaniem gazety chodzi głównie o kandydaturę Turcji, aczkolwiek prezydent zaznaczył, że referendum pozostanie możliwe.
RFI w polskim radio 1, 225 kHz na falach długich oraz na satelicie Hotbird 13E, kreska 12 284 MHz.
International. Parcourons le monde.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Yes, ma'am. What do you want me to do?
Come here now. Mówiąc i pisząc niedawno o Parsifalu w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, wyraziłem zuchwały pogląd, że artystów należałoby zakneblować dla ich własnego dobra, by niewczesnymi wypowiedziami sami sobie nie strzelali w nogę. Proponuję rozszerzyć ten projekt na dyrektorów teatrów operowych. 9 kwietnia ukazał się na witrynie internetowej Alta Musica obszerny wywiad z Gérardem Mortierem, obecnym dyrektorem Opery Paryskiej, który niebawem obejmie kierownictwo Opery Nowojorskiej, nie mylić z Metropolitan Opera, a ma za sobą brukselską La Monnaie oraz festiwal w Salzburgu doby postkarajanowskiej. Pod bojowym tytułem Pogromca tradycji Mortier wykłada w tym wywiadzie swoje estetyczne credo i tłumaczy swoje kontrowersyjne inscenizacje. Wszystkich argumentów dyrektora omówić niepodobna, niemniej krótka antologia powinna wiele wyjaśnić. Nie chodzi bynajmniej o to, by się znęcać nad Bogu ducha winnym człowiekiem, lecz by się przyjrzeć z bliska refleksji, na jakiej zasadza się tak zwana rewolucja reżyserska w operze, której Gérard Mortier, było nie było, jeden z generałów współczesnego życia operowego, jest aktywnym promotorem. Punktem wyjścia tej rozmowy było wznowienie dwóch spośród najgłośniejszych inscenizacji Mortiera, Wesela Figara w reżyserii Krzysztofa Martalera i Ifigenii na Taurydzie w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Obie tu omawiałem, przypomnę więc jedynie, że Figaro rozgrywa się w Enerdowskiej Galerii Handlowej między dwiema toaletami, a Ifigenia w Domu Starców. Wywiad otwiera oświadczenie wstępne dyrektora, gdzie wyraża on zdumienie, iż polemiki wokół jego przedstawień dotyczą bardziej reżyserii niż interpretacji muzycznej. Podkreślając, że na przykład dzięki krytycznemu wydaniu dzieł Mozarta ustalono, iż niektóre oznaczenia w partyturze były dotąd źle rozumiane. Rozumiem, że dyrektor Mortier posiada jakieś nieznane mi dotąd krytyczne wydanie Wesela Figara, gdzie Mozart nakazuje, by recytatywą akompaniował na scenie czarno ubrany facet, grający m.in. na butelkach od piwa, jak to się dzieje we wspomnianym spektaklu Martalera. Dowiadujemy się następnie, że inscenizacja musi przekazywać myśl kompozytora, a więc wychodzić od kontekstu prapremiery. Rozpoczynając operę sceną dwojga służących, Mozart budzi niebywały wstrząs wśród siedzących na sali arystokratów, którzy widzieli dotąd w operze tylko bogów i herosów, przekonuje nas dyrektor Mortier. Przypomnijmy zatem, że prapremiera Wesela Figara odbyła się w roku 1786. Włoska opera komiczna, której bohaterami są zwykli ludzie, istnieje wówczas z grubsza od 100 lat. Jej neapolitańskie wcielenie przemierza scenę od pół wieku. Opery komiczne, m.in. Galuppiego do libret Goldoniego, gdzie wykształciła się dojrzała forma opery buffa, krążą od lat 30. Gatunek wyrósł z komedii dell'arte, gdzie plebs panoszy się od zawsze, o czym wie każdy, kto widział bodaj jedno jedną z 10 legendarnych produkcji Sługi dwóch panów George'a Strellera. Już od 20 lat panowie i służba występują zresztą obok siebie, a nie w osobnych scenach. Forma zdążyła dotrzeć nawet do prowincjonalnej Esterhazy, gdzie Haydn komponuje takie właśnie opery dla swego pana. Mniemana ogrodniczka Mozarta wedle tego samego schematu była grana w Monachium 11 lat przed Figarem, a miała tam liczną konkurencję. 4 lata wcześniej Wiedeń oglądał Uprowadzenie z Seraju, gdzie państwo i służba igrają pospołu. Podobne komedie muzyczne grają w Wiedniu od dziesięcioleci. Włoskie opery buffo dominują w wiedeńskim repertuarze od 15 lat. 4 stycznia 1786, na 4 miesiące przed prapremierą Figara, włoska trupa buffo, działająca w Wiedniu od lat 3, wystawia poczciwego gbura Martina Isolera, do którego Mozart pisze wstawki, a Figara komponuje dla tych samych świetnie sobie znanych śpiewaków. Kłopoty ma zaś dlatego, że robi konkurencję zasiedziałym Włochom na ich terenie. O jakim wstrząsie, na miły Bóg, mówi zatem dyrektor Mortier. Przy okazji dowiadujemy się, że dyrektor pokazał młodzieży sfilmowaną przed laty produkcję Figara z opery wiedeńskiej w reżyserii Günthera Rennerta, jednego z wiedeńskich mistrzów gatunku, pod dyrekcją Karla Böhma, jednego z największych dyrygentów stulecia, i że młodzież ją wyśmiała jako konwencjonalną, za to na produkcji Machtalera śmiała się szczerze i do rozpuku. To logiczne. Twórczość artystów przeszłości nie ma przecież wpajać młodzieży wiedzy o niej oraz niezbędnego wykształconemu człowiekowi poczucia historycznej perspektywy. Ma być ośmieszana, tak jak Machtaler ośmiesza w swoim przedstawieniu Wesele Figara Mozarta, jego forma i treść.
Hawks and crows do lots of things,
but a canary only sings.
She is a courtesan on wings,
so I've heard.
Eagles and storks are twice as strong. All the canary knows a song,
but the canary gets along.
Gilded bird,
sing for your supper and you'll get breakfast. Songbirds always eat. Is sweet to hear. Sing for your luncheon and you'll get dinner. Dine with wine of choice. If romance is in your voice. I heard from a wise canary, trilling makes a fellow willing. So little swallow, swallow now. Now is the time to sing for your supper. Get breakfast, songbirds are not dumb. They don't buy a crumb of bread, it says. So sing and you'll be fed.
Sing for your supper and you'll get breakfast. Songbirds always eat. If their song is sweet to hear. Sing for your luncheon and you'll get choice. If romance is in your voice, I heard from a wise canary trill. Makes you never so, little swallow, swallow now. Now is the time to sing for your supper and you'll get breakfast. Songbirds are not dumb. They don't buy a crumb of bread. So sing and you'll be fed. Sing for your supper and you'll get breakfast. Songbirds always eat if their song is sweet to hear. Sing for your luncheon and you'll get dinner. Dine with wine of choice if romance is in your voice. I heard from a wise
drugie wznowienie, jako się rzekło, to Ifigenia Gluka w reżyserii Warlikowskiego. Mortier argumentuje tak. Niektórzy widzowie byli wstrząśnięci naciskiem, jaki położyliśmy na starość. Nasze czasy ukrywają starość, nie chcą jej przyjąć do wiadomości. Tymczasem Ifigenia to kobieta po przejściach. Ma ona w operze pewnie z 40 albo 45 lat, a zmuszona jest co za zawód zabijać. Ludzie nie zdają sobie sprawy, o czym opowiada ta sztuka. Nie wiedząc zaiste, od czego tu zacząć, zacznę od metryki. Ifigenia została lub nie, mit ma różne wersje, w różnych źródłach złożona w ofierze bogom, po to, by statki greckie mogły ruszyć na Troję. Miała wówczas być poślubiona Achillesowi, czyli wedle ówczesnego obyczaju liczyła pewnie jakieś 15 lat. Wojna trojańska trwała lat 9, w sumie 24. Agamemnon wrócił do domu, Klitemnestra go zabiła, sama zginęła z ręki Orestesa. Orestes wyruszył na tułaczkę ścigany przez Erynię. Hojną ręką doliczymy na te wszystkie wydarzenia jeszcze jakieś 10 lat. Gdy kurtyna idzie w górę u Eurypidesa, a więc u Gluka, Ifigenia ma więc jakieś 35 lat, co nawet w świecie mitologii nie stanowi wieku sędziwego. No ale niech będzie 40, co także dalekie jest od zgrzybiałej starości. Pozostaje jednak istotne pytanie, co ma piernik do wiatraka? Jeśli przede wszystkim należy przekazywać myśl muzyczną kompozytora, szkoda, że dyrektor nam nie wskazał, gdzie w partyturze Ifigenii na Taurydzie myśl muzyczna Gluka dotyczy starości. Kompozytorzy nie takie rzeczy umieli robić, więc jeżeli Gluk to zamierzał, to na pewno coś w tej sprawie skomponował. Tymczasem w przedstawieniu Warlikowskiego jest tak. Gluk pisze straszliwą burzę, na scenie są wentylatory. Gluk opisuje rozjuszonego króla barbarzyńców, na scenę wjeżdża inwalida na wózku. Gluk pisze dziki taniec barbarzyńskich scytów, na scenie kilka staruszek podskakuje przy tak zwanych chodzikach. Czy tylko mnie wydaje się, że między programowymi deklaracjami dyrektora a ich teatralnym wcieleniem istnieje niejaka sprzeczność?
There is beauty in the bellow of the blast, there is grandeur in the growling of the gale, there is eloquence at falling when the lion is roaring and the tiger is the lashing of his tail.
Yes, I like to see a tiger from the Congo or the Niger, and especially when lashing of his tail.
But the tails have a splendor that is grim, and earthquakes only terrify the dolls. But to him who's scientific, there is nothing as terrific in the falling of a flight of thunderbolts.
Yes, in spite of all my meekness, if I have a little weakness, it's a passion for a flight of thunderbolts.
In fact, it's so sing, daddy, long, daddy, it's evident, daddy, our taste are one. Away we go, and daddy, daddy, go, daddy, daddy, till the day is done.
Beauty in extreme old age. Do you fancy you are elderly enough? Information I'm requesting on the subject interesting is the maiden all the better when she's tough.
Oh, of this my dominion, it's the general opinion that she lasts a good deal longer when she's tough.
Are you old enough to marry, do you think? Won't you wait until you're 80 in the shade? There is fascination frantic and a ruin that's romantic. Do you think you are sufficiently decayed?
For the matter that you mention, I have given some attention, and I think I am sufficiently decayed.
In fact, it's so sing, daddy, dog, daddy, it's evident, very odd, he's the one. Away we go, and never be married, or tidily married, till day is done. In fact, it's so sing, daddy, dog, daddy,
obawiam się niestety, że celem tej argumentacji jest po prostu kneblowanie polemistów. Nie podobają wam się staruszki w Ifigenii, znaczy, że brzydzicie się starością. Uważacie, że Onegin zakochany w Leńskim to brednia, owy homofoby szkaradne. Mamy więc do czynienia z powszechną dzisiaj pseudopostępową demagogią, niezdolną obejść się bez uciśnionej ofiary, a jest to wytrych bezcenny. Moje podejrzenia potwierdza kilka akapitów dalej wypowiedź dyrektora Mortiera tycząca Falstaffa Verdiego. Oto jeszcze jedna postać odepchnięta przez społeczeństwo, jak Violetta w Traviacie i Wocek, czytamy w Osłupieniu. W kręgach tych Falstaff możliwy jest tylko jako wykluczeniec, a komedia o nim wyłącznie jako tragedia niewinnie sponiewieranej ofiary. Okazuje się, że dyrektor wielkich teatrów nie dostrzega u Szekspira i Verdiego jednego z klasycznych tematów komicznych wszechobecnych od wieków w literaturze, teatrze i operze. Zasłużonej kary, jaka spada na człowieka ślepego na swą własną naturę i działającego w sprzeczności z nią. Falstaffowi zdaje się, że jest uwodzicielem, dostaje za to po nosie, sam się z siebie śmieje, bo nie jest durniem, po czym wszystko wraca do naturalnego porządku. Dyrektor Mortier nie kryje też swoich osobistych, bardzo radykalnych gustów. Zapowiadając na przyszły sezon premierę Wertera Masneta, jednej z najpopularniejszych oper w repertuarze francuskim, oznajmia, że bardzo nie lubi tego utworu, gdyż nazbyt kocha Goethego, ale zrobi prezent tym wszystkim, których tak szokował. Ciekawa to wypowiedź, a wynikają z niej dwie obserwacje. Po pierwsze, nie brak osób uważających adaptacje operowe pewnych arcydzieł literatury za profanację. Rosjanie naprawiają Damę Pikową, uważając, że bracia Czajkowscy sponiewierali Puszkina. Niemcy grają Fausta Gunoda pod tytułem Małgorzata. Po niedawnej transmisji Macbetha z Metropolitan Opera na ekranie w Filharmonii Łódzkiej pewien łódzki dziennikarz oświadczył, iż nie uważa dzieła Giuseppe Verdiego za głębokie odczytanie tragedii Williama Szekspira. Osoby te nie zorientowały się, widać jeszcze, iż opera jest gatunkiem swoistym, rządzącym się własnymi prawami, a wszelką adaptację sądzić należy wedle jej tylko właściwych kryteriów, gdyż przykładać do niej kryteria właściwe oryginałowi to trochę tak jak mówić, że zbyt kocham żółtko i oliwę, by lubić majonez.
Avec moi, venez donc souper avec moi.
Non, 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 je ne veux pas.
Et pourquoi? Un tout petit peu de champagne, tous les deux, très vite. Si j'ai juré de me taire, je peux du moins vous montrer mon portrait. Lisez mon nom sous ce portrait. Lisez, n'ayez pas peur. Lisez. Venez souper avec moi. Voulez-vous venir ici tout de suite? Voulez-vous venir ici? Oh, vous allez venir. Dites, vous allez venir. Hein? Dites.
Jeszcze bardziej uderza w wypowiedzi dyrektora Mortiera ton pogardliwy. Niech tam zrobię filistrom łaskę i dam im tego gniota. Wydawało nam się, być może błędnie, że dyrektor teatru operowego winien budować wszechstronny i bogaty repertuar, własne idiosynkrazje chowając do kieszeni, a już nade wszystko szanować publiczność. Dyrektor opery paryskiej nie ma takich skrupułów. Nigdy nie krył się na przykład z żywiołową niechęcią do Pucciniego, czym tłumaczyć należy należy. Zapewne zawarte w tym samym wywiadzie zaskakujące porównanie Wozzecka Berga z jednoaktówką Płaszcz włoskiego kompozytora. Zdaniem Mortiera w obu utworach chodzi o mniej więcej to samo. Przypomnijmy, że Wozzeck to opowieść o sponiewieranym szeregowcu z armii pruskiej, który na tle frustracji i upokorzenia zabija żonę, co się puściła z tambur-majorem. Płaszcz zaś to klasyczny trójkąt miłosny, gdzie właściciel barki na Sekwanie zabija młodego kochanka swojej niewiernej żony. Zaiste podobieństwo jest uderzające. Niedawno pewien przodujący reżyser ujawnił, że przed wystawieniem Wesela Figara Mozarta według komedii Beaumarchaisego przestudiował od nowa twórczość Ibsena i Strindberga. Najwyraźniej dla twórców i promotorów tzw. reteatralizacji opery całe dziedzictwo przeszłości to gładki majonez, gdzie żółtka od oliwy odróżnić nie sposób. Nie wiem, jak zakończyć ten magazyn, gdyż lektura powyższego wywiadu wzbudziła we mnie tak zwane mieszane uczucia. Niech o puentę zadbają Franciszek Schubert i Krista Ludwig. Ludwig i Jeffrey Parsons przy fortepianie w pieśni Schuberta Śmiać się i płakać. A przedtem kolejno Kathleen Ferrier, nagranie prywatne z suto podlanej kolacyjki, Marie McLaughlin, Anne Howells, Janice Watson i Richard Van Allen w kwartecie z pierwszego aktu Mikada Sullivana z chórem i orkiestrą opery walijskiej, dyrygował Sir Charles Mackeras, Monica Sinclair i Sir Geraint Evans w duecie z drugiego aktu tej samej operetki, orkiestrą pro arte, dyrygował Sir Malcolm Sargent, Joan Upshaw w tercecie z samą sobą w piosence Rogersa i Harta z musicalu Chłopcy z Syrakuzy, dyrygował Eric Stern, i wreszcie Yvon Printemps w piosence z operetki Oscara Straussa Trzy walce, rozmawiał Sacha Guitry, a dyrygował Marcel Cariven. Jakikolwiek związek tych utworów z tematem jest dziełem przypadku i redakcja nie ponosi tu żadnej odpowiedzialności. Do usłyszenia.
I na tym kończymy naszą audycję. Był to oczywiście magazyn muzyki poważnej Piotra Kamińskiego. Ja tylko Państwu przypomnę na zakończenie, że Dalai Lama z zadowoleniem przyjął propozycję dialogu na temat kryzysu tybetańskiego złożoną mu przez władze w Pekinie, podkreślając jednocześnie, że zależy mu na poważnych dyskusjach. Według znawców Chin ostatnia oferta Pekinu ma jednak jedynie na celu złagodzenie presji międzynarodowych na 3 miesiące przed Igrzyskami Olimpijskimi i zmniejszenie rozmiarów protybetańskiej kampanii na świecie. Protybetańskie manifestacje odbyły się zresztą w Nagano w Japonii przy okazji przejazdu przez miasto znicza olimpijskiego. Doszło do starć z demonstrantami prochińskimi. I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i wraz z Agnieszką Kumor, Markiem Brzezińskim, Piotrem Kamińskim i Piotrem Rosłowiczem życzę Państwu dobrego dnia i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.